Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś z okazji jubileuszowego setnego odcinka mamy specjalny odcinek ze specjalnym gościem, gdyż rozmawiać będziemy z tylko delikatną przesadą, powiem, o przyszłości świata. Natomiast moim gościem jest dzisiaj pan profesor Krzysztof Meissner, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Myślę, że zanim zaczniemy rozmawiać o zbawianiu świata albo o zmienianiu całego naszego systemu energetycznego, to chciałbym pana profesora poprosić o wyjaśnienie, co się wydarzyło tak naprawdę w Kalifornii w grudniu zeszłego roku, bo doniesienia prasowe dosyć lakoniczne były takie, że oto udało się dzięki skutecznej fuzji termojądrowej uzyskać więcej energii niż zostało włożone. Oczywiście jak zagłębić się w szczegóły, to robi się to troszeczkę bardziej skomplikowane, więc poproszę pana o wyjaśnienie, czym jest fuzja termojądrowa i czym ona się różni od rozbijania jąder atomowych w elektrowni jądrowej i co to znaczy, że uzyskano więcej energii niż włożono podczas tego eksperymentu z fuzją termojądrową.
No więc trzeba zacząć od tego, że po pierwsze energia jądrowa, czyli energia, która jest energią wiązania protonów i neutronów w jądrach, jest radykalnie większa, jest powiedzmy rzędu milion razy większa niż energia wiązania elektronów z jądrami, czyli energia atomowa. W zasadzie powinno się mówić energia jądrowa, a nie energia atomowa, bo energia atomowa wiąże się z wiązaniem atomów, czyli na przykład spalanie węgla jest energią atomową, ponieważ reorganizacja elektronów wokół jądra węgla i wokół jądra tlenu daje różnicę, że węgiel plus tlen, a dwutlenek węgla i ta różnica jest właśnie tym, co sobie spalamy, grzejąc się przy kominku. W związku z tym powinno się zawsze mówić jednak energia jądrowa, ponieważ jest to związane z energią wiązania w jądrach atomowych. One się zmieniają, a nie elektrony krążące wokół jądra. Dobrze, to pierwsza uwaga. Druga uwaga to jest taka, że najsilniej związanym jądrem atomowym jest jądro żelaza, które jest w środku tablicy Mendelejewa, prawda? W związku z tym, jeżeli my z jednej strony większe jądra typu uranu na przykład rozbijamy w kierunku żelaza, to zyskujemy energię wiązania. Z drugiej strony, jeżeli idziemy od dołu, czyli od wodoru, helu czy litu, my idąc w górę, czyli tworząc coraz większe jądra, również zyskujemy. To są te dwa sposoby. Jedno jest rozszczepieniem, czyli stosowanym w obecnie stosowanych elektrowniach jądrowych, prawda, gdzie używa się uranu. 235 akurat są dwa izotopy uranu, więc tam reakcja zachodzi w kierunku rozbijania jąder na mniejsze fragmenty i z tego odzyskuje się energię. Natomiast to, o czym powiemy sobie dzisiaj, czyli fuzja termojądrowa, która na przykład zachodzi w Słońcu, prawda, gdzie z protonów, dodatkiem elektronów, tworzą się jądra helu, to też zyskuje się energię i tę energię codziennie widzimy wstając, prawda, bo Słońce z tego korzysta, że energia wiązania helu jest większa niż masy składników. W związku z tym to są te dwa sposoby korzystania z energii jądrowej. Jedno od góry, drugie od dołu. Więc do tej pory tak naprawdę nie mamy elektrowni na fuzję termojądrową, czyli kontrolowanej syntezy lekkich jąder. Mamy natomiast rozbijanie ciężkich jąder, czyli w tym przypadku przede wszystkim uranu 235, czyli jednego z dwóch izotopów, które są w rudzie uranu. Tego uranu 235 jest bardzo mało, to jest poniżej 1% i to jest cały ten proces wzbogacania paliwa czy wzbogacania uranu. To chodzi o to, żeby tego uranu 235 nie było poniżej procenta, tylko na przykład 2% albo 4%, już nie mówiąc o zastosowaniach militarnych, gdzie tego musi być dużo więcej. No więc obecne elektrownie jądrowe korzystają z uranu, który rozpadając się produkuje dodatkowe neutrony i te neutrony powodują rozbicie kolejnych jąder. Więc taka jest łańcuchowa reakcja jądrowa, która w bombie jądrowej no, zachodzi w sposób niekontrolowany i bardzo szybki. Natomiast tutaj wszystko jest pod kontrolą, to znaczy stale ta liczba neutronów, powiedzmy, jest kontrolowana albo automatycznie, albo poprzez jakieś pręty. W każdym razie, żeby stale rozpadów było tyle samo, czyli żeby moc takiej elektrowni była stale pod kontrolą. I w obecnie użytkowanych elektrowniach, nie mówmy o Czernobylu, bo to jest po prostu katastrofalny przypadek elektrowni, która wykorzystywała reaktory militarne, więc to w ogóle jest inny przypadek, to jest to automatycznie się niemal dzieje. To znaczy wzrost temperatury reaktora powoduje obniżenie liczby neutronów, więc to się samo stabilizuje. Tak nie było w Czernobylu. No mianowicie, i to jest zwykłe elektrownie, one powodują to, że neutrony, które są w prętach produkowane, one, bo to jest prawda, elektrownia składa się z wielu prętów wypełnionych paliwem. Jeżeli nastąpi taki rozpad, to kilka neutronów jest produkowanych, powiedzmy, one mogą w tym samym pręcie spowodować jeszcze jeden rozpad, ale na ogół one wychodzą z pręta i napotykają wodę, która jest chłodziwem w obecnych elektrowniach, w zasadzie prawie wszystkie poza kanadyjskimi są lekkowodnymi, po prostu zwykła woda, i one natychmiast tracą swoją energię i docierają do drugiego pręta już o bardzo, bardzo niskiej energii. I w tym drugim pręcie taki neutron o bardzo niskiej energii powoduje rozpad jedynie uranu-235, tego właśnie jednego z tych dwóch izotopów, i dlatego uran-235 jest konieczny do działania elektrowni jądrowych obecnego typu, również tych planowanych do budowy w Polsce. To wszystko są one, chłodziwem jest woda. I dlatego to wzbogacanie uranu jest bardzo ważnym procesem. Wiemy, prawda, Iran i tak dalej, te wszystkie problemy ze wzbogacaniem uranu, to są dotyczą właśnie, żeby zwiększyć tego tam poniżej procenta na więcej procent. Jeżeli przekroczy się ileś procent, jest podejrzenie, że chodzi o zastosowania militarne, a nie zastosowania cywilne. Dobrze, no więc w związku z tym tak działają wszystkie obecne elektrownie i dlatego odpady radioaktywne, prawda, z tego rozpadów tego uranu-235, tam uranu-238 się prawie nie rozpada, zawierają głównie uran-238 jako odpad radioaktywny plus wiele izotopów. Najgorszym tutaj jest pluton z tych rozpadów, więc to jest taki nie do końca rozpadnięty uran. Tu, i dlatego, że pluton ma półokres rozpadu 24 tysiące lat, w związku z tym takie odpady radioaktywne, one są niebezpieczne, dlatego że jest to na tyle krótko, że jest to w miarę gorący odpad, znaczy te rozpady zachodzą no, w miarę często, natomiast na tyle długi jest ten czas, że my nie potrafimy przewidzieć zachowania, powiedzmy, górotworu, gdzie umieścimy beczki z tym wypalonym paliwem, ponieważ po 24 tysiącach lat tego plutonu zostanie połowa, powiedzmy po 48 tysiącach lat 1/4, odpowiednio 72 tysiące lat, w związku z tym to są już setki tysięcy lat, kiedy można uznać taki odpad za niegroźny. I tutaj jest, dlatego jest ta sytuacja taka no, specyficzna, że, ale gro tych odpadów to jest uran-238, który gdybyśmy używali innych technologii, jest doskonałym paliwem. Natomiast w przypadku używania elektrowni lekkowodnych takim paliwem nie jest. Przejdźmy teraz do fuzji, czyli idziemy od dołu do góry, czyli od bardzo lekkich pierwiastków, no, czy najlżejszego wręcz wodoru, powiedzmy, to jest w Słońcu. Tego się nie używa w planowanych elektrowniach na fuzję termojądrową w przyszłości. To jest na ogół deuter i tryt się zwykle używa. Deuter to jest proton złączony z neutronem, czyli taki cięższy wodór, a tryt to jest proton złączony z dwoma neutronami, czyli taki jeszcze cięższy wodór. On jest radioaktywny, on się sam rozpada. Deuter się nie rozpada i to jest na przykład ciężka woda tak zwana. No to jest woda, w której zamiast wodoru jest deuter. I teraz, jeżeli my korzystamy z tego, że te zderzenia, powiedzmy, czy reakcje deuteru z deuterem czy deuterustrytem powodują powstanie helu, który jest bardzo silnie związany, czyli dwa protony, czyli cząstki alfa de facto, czyli dwa protony, dwa neutrony, i to może wyprodukować albo dodatkowy neutron, albo foton gamma, i to jest ta energia, którą my z tego odzyskujemy. Otóż jeżeli jest tak, że zachód, teraz jaki jest problem z tym? Problem jest z tym taki, że żeby zaszła ta reakcja zlania się, powiedzmy, tego deuteru z trytem, czy dwóch deuterów, istnieje bardzo silne odpychanie tych jąder, bo one są dodatnio naładowane. W związku z tym próba zbliżenia ich na odległość jądrową jest bardzo trudna. To jest wielka bariera potencjału. I teraz Słońce pokonuje to w ten sposób, że ma ogromne ciśnienie i bardzo wysoką temperaturę w jądrze. Tam jest ponad 15 milionów stopni. Jest to trzymane grawitacyjnie i w związku z tym, mimo że prawdopodobieństwo takich procesów jest niezwykle małe, to jednak z tego powodu, że tych prób może być bardzo, bardzo dużo i tych protonów w jądrze Słońca jest bardzo dużo, średnie zawsze takie powiedzmy gwiazdy jak się rodzą, czy średni skład wszechświata to jest 3/4 wodoru, 1/4 helu. W związku z tym taki również był skład naszego Słońca na początku. Tylko że jeżeli jak nastąpiło to zagęszczenie i w cudzysłowie zapalenie się jądra Słońca, kiedy protony zaczęły się przekształcać do helu, to jest straszliwie mało prawdopodobny proces, nie tylko dlatego, że jest ta duża bariera potencjału, ale jeszcze dlatego, że proton musi się przekształcić w neutron, a to już nie są oddziaływania silne, tylko słabe. Przy tej okazji, w związku z tym one zachodzą bardzo rzadko i dlatego przy tej okazji produkowane są neutrina, które docierają do nas ze Słońca. Przez każdego z nas więcej niż 1000 miliardów neutrin ze Słońca dociera przez całe życie na sekundę. To jest świadectwo reakcji, które zachodzą w Słońcu. I teraz jeżeli my byśmy chcieli wykorzystać tę samą ideę, to musielibyśmy, i to się właśnie próbuje robić, musielibyśmy skoncentrować czy sprężyć taki deuter, czy deuter z trytem, sprężyć i bardzo podgrzać, żeby one mogły pokonać tę barierę potencjału, tę barierę odpychania. No i teraz przejdźmy do tego, są takie próby zbudowania. Tym, że no niestety jak ja studiowałem jakiś ładny czas temu, to mówiono, że za 50 lat to powstanie. Ja spodziewam się, że to może nie 50, ale 40 lat. Czyli to jest tak, przesuwa się z czasem, kiedy takie coś powstanie. Otóż co zrobiono w tej Kalifornii? Próbowano zrobić następującą rzecz, to już od lat próbowano. Mianowicie, żeby skierować bardzo silne lasery na kuleczkę, której byłby, no powiedzmy, deuter czy deuter z trytem, w ten sposób, że naraz jest gigantyczny impuls światła, który powoduje z jednej strony odparowanie, czyli gwałtowne podgrzanie, a z drugiej strony powoduje sprężenie tej kuleczki. W związku z tym to były różne koncepcje, to jest taka złota kuleczka, a w środku jest jeszcze jedna kuleczka, to tam technologicznie było jakoś tam rozwiązywane. Z tym, że do tej pory to było tak, że próba, że tak powiem, zapalenia tego paliwa, ja tu mówimy o jakichś miligramach, czy nawet mniej, poniżej miligrama, w związku z tym tu mówimy o niezwykle małych ilościach i one na tą kuleczkę patrzą te lasery i w zsynchronizowany sposób odpalają jakąś gigantyczną energię fotonową, fotonów. I to miało spowodować właśnie te dwa efekty, podgrzanie i sprężenie. I nadzieja była taka, że w końcu energia jądrowa, która jest uwolniona w trakcie tego procesu, będzie przewyższała to, co wkładamy. No i to się też się nie udawało przez wiele, wiele lat. Cały czas to było mniej niż energia dostarczona z tych laserów. Okazało się w międzyczasie, że tu niezwykle ważną sprawą jest absolutnie perfekcyjna symetria tej kuleczki, żeby ona nie miała żadnych deformacji, ponieważ próba podgrzania powoduje wystrzelenie tego materiału w kierunku, który jest najsłabszy, czy tam wyróżniony. I dopiero jak to zrobiono, no to taka kuleczka została zrobiona i to, o czym słyszeliśmy, to jest taka kuleczka, która okazało się, że wyprodukowała więcej energii niż światło dostarczone do tej kuleczki, które powoduje no to sprężenie i podgrzanie. I to jest to, o czym słyszeliśmy, że utrzymano więcej energii niż włożono. Natomiast to musi być właściwie rozumiane. Mianowicie, otrzymano więcej energii niż wynika z ilości światła dostarczonego do tej kuleczki. Natomiast pytanie jest, ile w ogóle energii dostarczono do całego systemu, ponieważ lasery, które produkują te światła, tam ich było bardzo dużo, które no, jakby były skierowane na tę kuleczkę i jednocześnie uruchamiane, one mają bardzo małą efektywność, bo to są ultrafioletowe lasery, więc to powiedzmy rzędu 1%. Są teraz lasery, które znamy, nie wiem, LEDowe, powiedzmy, czy znaczy takie półprzewodnikowe, które mają znacznie większą efektywność, ale nie te mogą być tutaj używane. Więc jeżeli my powiemy sobie, że odzyskaliśmy ileś tam, nie wiem, gigajoule powiedzmy energii, a włożyliśmy pół gigajoula, załóżmy, energii, to wydaje się, że no, zyskaliśmy dwa razy więcej niż włożyliśmy. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że efektywność laserów to jest 1%, powiedzmy, to tak naprawdę włożyliśmy 100 gigajouli, a odzyskaliśmy 2. W związku z tym wtedy już ta naświetlana przyszłość, która się rysuje, no już nie wygląda aż tak dobrze, ponieważ pokonać efektywność produkcji światła przez laser jest niezwykle trudno. I dlatego to ogłoszenie no nie jest czymś, co otwiera jakieś niesamowite perspektywy, bo mamy przed sobą jeszcze bardzo, bardzo długą drogę.
Czyli w dużym skrócie mówiąc, to ogłoszenie z grudnia oznacza, że jest powiedzmy taki proof of concept, że teoretycznie można uzyskać więcej energii niż się włożyło świetlnej, ale w dalszym ciągu, ponieważ sprawność lasera wynosi 1%, to jest trochę tak, jakbyśmy się cieszyli, że panel słoneczny wyprodukował energię podczas oświetlania go lampką zasilaną z gniazdka i tak dalej, która czerpie prąd skądinąd. Więc tak, jeżeli jesteśmy na tak wczesnym etapie tej technologii i zwrócił już Pan uwagę na to, że już kilkadziesiąt lat temu mówiono, że za 50 lat będzie ta technologia dostępna, teraz mówi się, że no może za 40, jest taki horyzont, który nam cały czas ucieka najwyraźniej, no ale wyobraźmy sobie, że tym razem tak faktycznie będzie. Mamy tutaj rok 2063 na przykład i w 2063 roku pierwsza elektrownia wykorzystująca proces fuzji jądrowej działa. Co nam jako ludzkości mogłaby taka elektrownia dać i na czym polega jej absolutna przewaga nad innymi źródłami energii?
No więc tej przewagi w ogóle nie ma przede wszystkim, bo my powinniśmy raczej skupić na tym, że mamy no kilkaset tysięcy ton odpadów radioaktywnych z obecnie działających elektrowni, które to odpady zawierają uran-238, który jest doskonałym paliwem. W związku z tym, zamiast według mnie skupiać się na fuzji termojądrowej, powinniśmy się skupić na technologii, która potrafi wykorzystywać uran-238 i pluton, który tam jest, ponieważ to jest doskonałe paliwo, które leży sobie w tych beczkach i jeszcze się go boimy, że będzie jakiś problem z odpadami radioaktywnymi. A to jest doskonałe źródło energii, w związku z tym i to jest dużo szybsze do wykorzystania, dużo szybsze do znalezienia odpowiedniej technologii niż próba fuzji termojądrowej. Więc dlaczego się nie skupić na czymś, co jest dostępne i wręcz powinno być utylizowane, prawda? No bo to jest kwestia odpadów radioaktywnych. Jest problemem we wszystkich krajach, które miały czy mają elektrownie jądrowe. W związku z tym i to, jeżeli byśmy to opanowali, tę technologię, czyli przekształcania odpadów radioaktywnych w niegroźne, krótko, tu może warto powiedzieć, co to znaczy, co rozumiem przed słowem spalanie odpadów. Spalanie odpadów radioaktywnych to jest zamiana tych plutonu, uranu czy toru. Toru jest jeszcze więcej niż uranu na świecie. Takie No, oczywiście mniejsze izotopy, no bo mówiliśmy, że energię się zyskuje rozbijając jądra ciężkie, które są krótkożyciowe, czyli na przykład 30 lat, tak jak stront i ces. I to nazywam spalaniem odpadów radioaktywnych, bo wtedy jakbyśmy wykorzystywali je, to jednocześnie byśmy czyścili planetę z odpadów radioaktywnych, a z drugiej strony byśmy jako uboczny produkt dostawali energię, która to energia byłaby po prostu, no był, a produktami tego spalania byłyby stront i ces, które włożone do beczek, po 30 latach zostaje ich połowa, po 61/4, 91/8, 121/16, to jest horyzont czasowy, który potrafimy jak gdyby sobie wyobrazić, czy dany górotwór, czy dane miejsce składowania wytrzyma na przykład 300 lat. A wtedy już praktycznie tam nie będzie żadnych odpadów radioaktywnych, będą trwałe pierwiastki. W związku z tym ja bym się skupił bardziej nad rozwijaniem technologii utylizacji odpadów radioaktywnych lub utylizacji toru, którego jest dość dużo na świecie, ale on jest bezużyteczny w obecnych elektrowniach. Natomiast w elektrowniach, które by w technologiach, które by wykorzystywały te ciężkie pierwiastki w inny sposób, znaczy używając innego chłodziwa niż woda, to nagle byśmy zyskali no, w zasadzie źródło energii, które by jednocześnie czyściło planetę z odpadów radioaktywnych i jednocześnie dostarczało nam energii. I wtedy być może wszelkie elektrownie na fuzję termojądrową staną się kompletnie niepotrzebne.
Jeśli dobrze rozumiem, to sugeruje pan, że budowa elektrowni, która wykorzystuje proces fuzji termojądrowej, to jest odpowiednik budowy ultraszybkiego pociągu, który lewituje na poduszce magnetycznej w próżni, rurze, której jest próżnia, i podróżuje z prędkością 5000 km na godzinę i można przejechać z Warszawy do Poznania w minutę, zamiast budowy normalnej kolei, która wozi ludzi szybko i można za te same pieniądze, że tak powiem, skomunikować cały kraj.
To znaczy, to bym nawet tak nie powiedział, to znaczy, to jest znacznie lepiej, znaczy znacznie, to nie jest dobra analogia, bo tak jakby ta fuzja termojądrowa była jakoś radykalnie, no ona może być radykalnie lepsza, na przykład jeżeli myślimy o horyzoncie, nie wiem, 500 lat, no bo wtedy już wykorzystamy powiedzmy odpady radioaktywne, wykorzystamy tor, albo jeszcze więcej, wydaje mi się, że to jest jeszcze większy horyzont czasowy, kiedy już zużyjemy te pierwiastki ciężkie, typu uran, tor, czy odpady radioaktywne, już nie mamy ich jak wykorzystywać, no i wtedy za te 500 lat, czy tam za 1000 lat, mówimy, no został nam jeszcze deuter w wodzie morskiej, którego jest dość dużo, w wodzie morskiej, no więc wtedy musimy się zabrać za fuzję termojądrową. Ale po drodze mamy zadanie oczyszczenia planety z odpadów radioaktywnych i tym się powinniśmy zająć, a nie myśleniem o fuzji termojądrowej. Tym bardziej, że tam naprawdę mamy jeszcze daleko do tego, żeby pełen bilans energii, nie bilans energii światła dostarczonego. Tym bardziej, że mówimy tutaj o ułamku ułamków miligrama. W związku z tym takich, nie wiem, ja już liczyłem kiedyś to trzeba by milion takich kuleczek dziennie spalać, żeby zastąpić jedną elektrownię dużą. W związku z tym to jest absurdalne. No, wytwarzanie takich kuleczek idealnie symetrycznych ze złota albo z jakiegoś takiego dość szlachetnego metalu, to jest absurdalne. No, to w ogóle to nie tędy droga. W związku z tym bardziej są prawdopodobne konstrukcje typu Stellarator czy Tokamak, który zresztą jest budowany we Francji, jeden. A Stellarator istnieje w Niemczech, one też mają efektywność na razie bardzo niską i nie wiadomo, kiedy będą miały większą. Natomiast ta technologia utylizacji odpadów, to dopóki nam starcza uranu, a jeszcze by nam starczyło bardzo długo, bo ponieważ to, co się teraz mówi o horyzoncie tam powiedzmy kilkuset lat, że starczy nam uranu, to się myśli o obecnej technologii, czyli ile tam jest uranu 235. Natomiast uranu 238 jest 100 razy więcej, czyli już mówimy o dziesiątkach tysięcy lat, kiedy starczy nam paliwa do tych nowych elektrowni, które by używały no, wszystkich tych ciężkich pierwiastków, a nie tylko tych, które są czułe na neutrony termiczne, czyli takie, kiedy chłodziwem jest woda. Czyli trzeba by rozwijać technologię, w której chłodziwem nie będzie woda, tylko inne metale roztopione albo coś takiego, gdzie można w cudzysłowie spalać, czyli zamieniać na lżejsze izotopy, wszystkie pierwiastki ciężkie, które mam do dyspozycji, czyli po pierwsze odpady radioaktywne, po drugie uran, czysta ruda uranu 238, po trzecie tor, który też jest jego dużo na świecie. Więc tu mówimy o horyzoncie według mnie od 1000 lat, kiedy moglibyśmy się zacząć zastanawiać, że zaczyna nam brakować tych ciężkich pierwiastków, ale podejrzewam, że mówimy o dużo większym horyzoncie czasowym, gdzie nie są potrzebne w ogóle elektrownie na fuzję termojądrową, ponieważ te elektrownie dawałyby nam tanie paliwo bez konieczności pokonywania tych gigantycznych problemów technologicznych związanych z fuzją termojądrową.
Ja bym się może tak pesymistycznie chwycił tej najniższej wartości, którą pan podał, że uranu wystarcza na 500 lat. Ja przypomnę, że 500 lat temu żył jeszcze Mikołaj Kopernik, a na tronie korony Królestwa Polskiego zasiadał Zygmunt I. Myślę, że oni nie martwili się tym, jak będzie wyglądała energetyka za 500 lat i nie spodziewali się, że będziemy wykorzystywać ropę naftową czy węgiel, chociaż węgiel wtedy już był w użyciu. W każdym razie wracając do tego, że na kilkaset lat nam uranu i tak wystarczy, chciałbym pana na koniec jeszcze zapytać, czy my tutaj w Polsce jesteśmy w stanie budować elektrownie, które by wykorzystywały ten proces spalania odpadów radioaktywnych, a więc nazwijmy je w cudzysłowie bardziej wydajne czy bardziej nowoczesne, bo wykorzystujące coś, co jest w tej chwili traktowane już jak odpad, czy jednak jesteśmy na razie skazani na to, żeby budować w cudzysłowie klasyczne elektrownie jądrowe?
De facto potrzebne nam i to, dlatego że Polska jest w bardzo trudnej sytuacji energetycznej i naprawdę bardzo trudnej. To sobie chyba nie zdajemy do końca sprawy, jak trudnej. Więc jakiekolwiek źródło energii, które dodatkowe wobec tego, co mamy teraz, jest i tak konieczne, czy nic ze sobą nie konkuruje, jak gdyby. Jeżeli będą budowane te duże elektrownie, czy małe, jak NuScale na przykład, który jest prawdopodobnie najbliższy do zbudowania, ze względu na to, że ma wszystkie certyfikaty już amerykańskie, to jest konieczne i to, i badania, czy próby robienia demonstratora, czy prototypu tych nowych technologii, to jest wszystko dla nas konieczne, dlatego że my naprawdę wkraczamy w erę, w której zabraknie nam tych źródeł energii, których klasyczne źródła z kotłami węglowymi czy z węglem brunatnym przestaną wystarczać. W związku z tym tutaj nic z niczym nie konkuruje, to znaczy każda metoda. No oczywiście teraz węgiel jest ze względu na dwutlenek węgla jest bardzo, bardzo, no trzeba się z niego wycofywać, ale cokolwiek to ma zastąpić, to jest konieczne. Odnawialne źródła energii mają no, wielkie zalety, ale mają też wady, że no nie zawsze świeci słońce, nie zawsze wieje wiatr. Musi być ta baza i tę bazę musimy zastąpić i to jak najszybciej. Także tutaj każda technologia, czy te super nowe, o których mówię, czy mówiliśmy, czy te standardowe elektrownie jądrowe są tak czy tak w Polsce konieczne. Znaczy my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w całości, czy też w bardzo dużej części polegać na imporcie energii. Musimy być, tutaj chciałbym podkreślić, że elektrownia jądrowa to jest, jak mówimy o bezpieczeństwie i tak powiem dostaw, to można na małym placu zgromadzić paliwa na przykład 7 lat działania tej elektrowni. I w odróżnieniu do elektrowni węglowych, które potrzebują 2 pociągi dziennie. Więc tutaj przerwanie dostaw elektrowni węglowej jest proste. Mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi, ale jeżeli już myślimy o bezpieczeństwie, to można zgromadzić na zapas kilkuletni, bez problemów, paliwa jądrowego i wtedy rzeczywiście zaczynamy być niezależni od zewnętrznych źródeł energii. Więc to jest kolejny element, który wskazuje na to, że elektrownie jądrowe, które są już nowego typu, to jest kompletnie inne bezpieczeństwo. Dlatego uważam ten krok niemiecki, który kilka dni temu, prawda, że ostatnio wyłączono, za absurdalny, że po prostu absurdalny, znaczy zideologizowany, wynikający ze złego rozumienia awarii w Fukushimie, która de facto nie była jakąś absolutnie wielką awarią. Więc to uważam za bardzo, bardzo błędny ruch. W tym czasie, dokładnie chyba tego samego dnia, Finowie otworzyli bardzo dużą elektrownię, Olkiluoto. Ona była wbudowana bardzo dużym opóźnieniem, z przekroczeniem budżetu, ale oni właśnie idą w drugą stronę i wydaje mi się, że ten kierunek jest właściwy.
I myślę, że to jest dobra puenta na koniec naszej rozmowy. Potrzebujemy elektrowni atomowej jak najszybciej i najlepiej jak najwięcej, żeby się uwolnić od spalania paliw kopalnych, których w Polsce albo mamy mało, albo ich wydobycie jest nieopłacalne, a przede wszystkim szkodzą nam one, szkodzi nam spalanie węgla. Ja bardzo serdecznie chciałbym panu podziękować za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem był profesor Krzysztof Meissner, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję bardzo.